Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Czwartek, 1 lutego 2007 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Ares i nasz realizator Guillaume Podzienników, w którym udział wezmą Stefan Rigger i Krzysztof Rutkowski. Usłyszą Państwo przegląd prasy, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, felieton Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy o imprezach związanych z rokiem ormiańskim w Paryżu, magazyn kulturalny Anny Bernhardt oraz magazyn Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż Refi. Zaczynamy od wiadomości najważniejszej. Siódmy i ostatni tom przygód Harry'ego Pottera, zatytułowany po polsku nieoficjalnie i całkiem prowizorycznie Harry Potter i śmiertelne święta, ukaże się 21 lipca. Tłumacze wciąż głowią się nad przekładem oryginalnego tytułu, który kojarzy się z angielskim świętem Halloween. Poprzedni tom Harry Potter i Książę Pół Krwi sprzedał się w ciągu 24 godzin w 9 milionach egzemplarzy. Po ogłoszeniu terminu akcje wydawnictwa Bloomsbury natychmiast podskoczyły na giełdzie londyńskiej. Dodajmy, że piąta część filmowa, Zakon Feniksa, jest już w postprodukcji. Tymczasem jednak Daniel Radcliffe, od wykonawcy roli tytułowej, wystąpi w marcu w Londynie w głównej roli sztuki Petera Schaffera Equus, co budzi wielkie poruszenie wśród fanów. Główna postać tej sztuki pojawia się bowiem na scenie zgoła bez kostiumu. Mówi Paryż Refi. Niemal równie niezdrową sensację we Francji wzbudziły deklaracje prezydenta Chiraca tyczące Iranu w przeddzień kolejnej debaty w ONZ na temat sankcji. W wywiadzie dla trzech poważnych organów prasowych, w tym New York Timesa i International Herald Tribune, prezydent zbagatelizował irańskie zagrożenie nuklearne, co wzbudziło osłupienie. Jak pisze AFP, Pałac Elizejski najpierw spróbował zbagatelizować tę z kolei wypowiedź, zapewniając, że stanowisko premiera i Francji nie uległo w tej mierze żadnej zmianie, po czym przeszedł do ataku na media amerykańskie, winne jego zdaniem haniebnej polemiki. Nie dziwi nas to ze strony niektórych mediów zza Atlantyku, gotowych na wszystko, by uderzyć we Francję, głosi komunikat, nie wyjaśniając, czym powodował się mianowicie trzeci uczestnik rozmowy, francuski tygodnik Le Nouvel Observateur. Mówi Paryż RFI. Francuskie chodniki zaludniły się palaczami. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Palacze znaleźli się na bruku, muszą bowiem od 1 lutego wychodzić z biur urzędów oraz wszelkich pomieszczeń publicznych, by zapalić papierosa. Do 1 stycznia roku przyszłego będzie można jeszcze palić w kawiarniach, w barach i w dyskotekach. Na nieposłusznych czyhają mandaty trzeciej kategorii, czyli 68 euro za złamanie przepisów. Pierwszego dnia dymiącej geopolityki francuskiej w działaniu, przypomnijmy, że we Francji, podobnie zresztą jak w większości krajów europejskich, uprawianie polityki w sensie działania dla dobra polis nie jest już możliwe, bo politykę zastąpiła biopolityka, czyli prawna troska o biologiczną sprawność uzależnionych od nałogu długowieczności obywateli. Przed gmachami użyteczności publicznej gromadziły się grupki palaczy, którzy z pewnym rozbawieniem komentowali nową sytuację. Ze wstępnego rozpoznania pod gmachem francuskiego radia wynika, że pomiędzy osobami palącymi nawiązały się pierwsze więzy solidarności oraz dodatkowej sympatii, która z czasem może się przerodzić w głębszą przyjaźń. Nie należy więc wykluczać, że zakaz palenia przyczyni się do pogłębienia i humanizacji stosunków międzyludzkich nad Sekwaną i innymi francuskimi rzekami. Jak powiadał Witkacy, największy optymista i namiętny palacz, nie ma tego złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło.
Dlaczego zaraz na jeszcze gorsze? Może nastąpi z tego powodu również wzrost przyrostu naturalnego, tak szalenie potrzebny Francji i Zachodowi, mówi Paryż Refi. Wedle przecieków z paryskiej konferencji klimatycznej zebrani uznali za bardzo prawdopodobne, iż główną przyczyną ocieplenia klimatu jest działalność ludzka. Przed mikrofonem Stefan Rigger.
Użyte sformułowanie bardzo prawdopodobne oznacza według agencji Reutera, że wiarygodność tej informacji ocenia się na co najmniej 90%. 500 specjalistów z międzyrządowej grupy do spraw ewolucji klimatu, którzy radzą przy drzwiach zamkniętych w siedzibie UNESCO, ogłosić ma w piątek swój raport. Jest on oczekiwany z dużym napięciem, gdyż stawka jest wysoka. Będzie to istotny krok na drodze do wypracowania strategii tyleż politycznej, co przemysłowej na następne dziesięciolecia. Raporty rządowej grupy redagowane są w sposób nadzwyczaj ostrożny i przez ekologów często były krytykowane. Grupa europejskich i amerykańskich naukowców z Instytutu w Poczdamie opublikowała zresztą w czwartek rezultaty swoich badań, z których wynikać ma, że poziom wody w oceanach podnosi się dużo szybciej niż przyjęło to we wstępnych raportach wspomnianej grupy. Wedle tych danych od roku 1993 średni przyrost wynosił 3,3 mm rocznie, podczas gdy rządowi eksperci mówią o 2 tylko milimetrach. Poziom oceanów podnosił się w tych latach o 25% szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie od 115 lat, stwierdza ekipa Stefana Ramstorfa.
Nawet tu w studiu siedzimy już z nogami w wodzie. Pojawił się kolejny oficjalny kandydat prezydencki, populistyczno-wiejski działacz antyliberalny José Bové. Obwieścił on się głosem pozbawionych głosu w obliczu dwugłowej kandydatury Royal Sarkozy. Do komentarzy w tej sprawie powróci w przeglądzie prasy ten sam Stefan Rigger. Mówi parę szeryfi. Belgijski minister spraw zagranicznych Karel de Gucht wezwał władze serbskie do aktywnego udziału w negocjacjach wokół przyszłego statusu Kosowa. Jutro do Belgradu i Prysztynie przyjeżdża specjalny negocjator ONZ, fiński dyplomata Martti Ahtisaari, któremu premier Wojciech Kosztunica odmówił audiencji, zasłaniając się swoją sytuacją ustępującego premiera bez istotnych uprawnień. Agencje przypominają jednak, że Kosztunica jest zajadłym przeciwnikiem niepodległości Kosowa. Szef belgijskiej dyplomacji odbył rozmowę ze swym serbskim kolegą Vukiem Draškovićem. Z przecieków wynika, że Ahtisaari zaproponuje Albańczykom z Kosowa prawo do separacji, jeżeli zagwarantują oni Serbom szeroką autonomię. Rosja ze swej strony zagroziła, że zawetuje w Radzie Bezpieczeństwa każdą rezolucję, którą Serbia uznałaby za nie do przyjęcia. Bośniacki dziennik Oslobodienie informuje, powołując się na wywiad w Sarajewie, że Radovan Karadzic ukrywa się w Rosji. Ambasada rosyjska odmówiła jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. W czasie swej wizyty w haskiej siedzibie Międzynarodowego Trybunału do Spraw Jugosławii sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał Karadzicza i Mladicza do wydania się w ręce Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości. Mówi parę szeryfi. W swej dorocznej konferencji prasowej Władimir Putin zagroził skutecznymi reakcjami na ewentualną instalację w Europie Wschodniej elementów tarczy antybalistycznej, informując, że Rosja jest już w posiadaniu systemu, w którym tarcza taka niestraszna, a rozwija obecnie następne, jeszcze doskonalsze. Agencje przypominają, że już 3 lata temu Putin zapewniał, iż Rosja pracuje nad wysoce precyzyjną bronią międzykontynentalną, której nie posiada nikt inny na świecie. Putin zawiadomił także, że Rosja kontroluje znaczną część rynku broni na świecie i zamierza wzmóc wysiłki w tej mierze. W innych kwestiach prezydent zaprzeczył, jakoby Aleksander Litwinienko był w posiadaniu jakichkolwiek tajemnic państwowych. Opowiedział się za ewentualnym powołaniem organizacji gazowej na wzór organizacji producentów ropy naftowej oraz obiecał Rosji demokratycznie wybranego prezydenta w roku przyszłym. Prezydent zapewnił, że nie wyznaczy żadnego następcy, a swe preferencje ogłosi w ostatniej chwili. Zdaniem agencji Putin rzuci do tej kampanii całą potęgę aparatu państwowego i podległej sobie partii, by zapewnić wybór swojemu kandydatowi. Putin odmówił odpowiedzi na pytania o jego własną przyszłość polityczną. Ponadto zagadnięty o niedawną wypowiedź burmistrza Moskwy Jurija Luszkowa, który określił Gay Pride mianem dzieła szatańskiego, Putin oświadczył, że geje i lesbijki ponoszą część odpowiedzialności za sytuację demograficzną Rosji, która jest, jak wiadomo, katastrofalna. Mówi Paryż RFI. W wywiadzie dla dziennika Lidowe Nowiny metropolita praski kardynał Mirosław Wlk wezwał dzisiaj do stworzenia grupy roboczej mającej za zadanie wyjaśnienie ewentualnych powiązań księży jego diecezji z komunistycznymi służbami. Sekretariat Episkopatu Czeskiego podkreślił, że jest to osobista inicjatywa kardynała. Scotland Yard przesłuchał dzisiaj po raz drugi premiera Tony Blaira w kwestii nielegalnego finansowania partii politycznych, informuje urząd premiera.
Policja aresztowała w Birmingham 9 osobników, którzy planowali porwanie, torturowanie i dekapitację 20-letniego żołnierza brytyjskiego muzułmanina, który służył w oddziałach brytyjskich w Afganistanie. O zamiarach terrorystów zawiadomił policję właśnie żołnierz, który poczuł wiszące nad głową niebezpieczeństwo. 9 osobników zamierzało sfilmować tortury i egzekucje żołnierza, a następnie umieścić film w internecie na wzór obrazów publikowanych w sieci i nagrywanych w Iraku. Gdyby plany grupki się powiodły, filmowane morderstwo byłoby pierwszym przypadkiem tego rodzaju akcji terrorystycznej w Europie. 9 podejrzanych wywodzi się spośród wspólnoty pakistańskiej w Birmingham. Pochodzą oni z rodzin uchodzących za porządne, pracowite i dobrze zintegrowane. W Birmingham 20% mieszkańców to muzułmanie. Policja aresztowała podejrzanych na 28 dni zgodnie z obowiązującym na Wyspach Brytyjskich prawem antyterrorystycznym. Część wspólnoty pakistańskiej w mieście poczuła się dotknięta i oburzona działaniami policji. Z tego powodu policjanci rozdali wśród ludności muzułmańskiej ulotki wzywające do spokoju i czujności. Salma Jakob, reprezentant ludności muzułmańskiej w Radzie Miasta Birmingham, oświadczył jednak, że przeważająca część muzułmanów popiera działania policji.
RFI.
Mówi Paryż RFI. W Paryżu rozpoczął się trzeci Światowy Kongres przeciwko karze śmierci. Zainaugurowano go lekturą oświadczeń prezydenta Chiraca i pani kanclerz Angeli Merkel. Powrócimy do tego tematu w przeglądzie prasy. A teraz jeszcze Krzysztof Rutkowski na Słoniu.
Kierowcy ciężarówek transportujących żywność drogą przecinającą Park Narodowy Ang Lue Nai w Tajlandii są przerażeni. Od dłuższego czasu przy drodze czają się słonie, które zmuszają kierowców do zatrzymania pojazdów. Zwierzęta zręcznie sięgają trąbami po smaczniejsze kąski, wiezione na platformach i wpadają w złość, gdy kąski owe okazują się zbyt starannie zapakowane. Złość słoni wyraża się uderzaniem zbyka w szoferki, w których truchleją ze strachu kierowcy. Szczególnym przysmakiem słoni okazuje się trzcina cukrowa i tapioka. Kierownictwo Parku Narodowego wyraziło zdziwienie, gdyż słonie nigdy dotąd nie zachowywały się agresywnie. Kierowcy postanowili jeździć przez park tylko w dzień i w konwojach.
Ze słoniami rozmawiał Krzysztof Rutkowski, a teraz jeszcze Kazimierz Sobolewski ma dla Państwa korespondencję z Warszawy.
Więcej Francji w Polsce. Takim hasłem można by określić uroczystą promocję książki Teresy Masłowskiej Łącznik z Paryża poświęconej osobie Macieja Morawskiego. A to hasło to właściwie słowa samego bohatera książki, wielkiego orędownika współpracy Polski i Francji. Wystarczy zapoznać się z jego życiorysem, aby to zrozumieć. Dziennikarz, współpracownik paryskiej kultury, korespondent Radia Wolna Europa w Paryżu, działacz Stowarzyszenia Polska-Francja, wielki miłośnik Francji i kultury francuskiej. W sali Muzeum Adama Mickiewicza na warszawskim Starym Mieście zebrali się wczoraj liczni członkowie zasłużonego rodu Morawskich. Był także kapelan i przyjaciel prezydenta Polski ksiądz Roman Inczejczyk. Był Mirosław Chojecki, który namówił publicznie Morawskiego do osobistego spisania swych bogatych doświadczeń życiowych. Bohaterem i wzorem Macieja Morawskiego był niewątpliwie jego szef z Radia Wolna Europa, Jan Nowak-Jeziorański, po śmierci którego do dziś nosi on w klapie żałobę. Jestem zwolennikiem ujawnienia wszystkich dokumentów, ale jednocześnie zwolennikiem przebaczenia. Morawski zacytował Jeziorańskiego w nawiązaniu do obecnej sytuacji w Polsce. Potępienie, mówił za Jeziorańskim, wzmacnia przeciwnika. Trzeba go raczej nawracać i przeciągać na swoją stronę, a nie potępiać. Przyciskanie przeciwnika do muru to straszny błąd polityczny. Maciej Morawski jest bacznym obserwatorem życia politycznego w Polsce. Ma dwa domy, w Paryżu i w Warszawie. Jest rzecznikiem ścisłej współpracy polsko-francuskiej, także w ramach Unii Europejskiej. Tę miłość do Francji odziedziczył Maciej Morawski po swoim ojcu Kajetanie Morawskim, dyplomacie, m.in. ministrze rezydencie przy Lidze Narodów, kierowniku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przed rokiem 1926, sekretarzu generalnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rządu polskiego w Londynie, a także ambasadorze Polski przy rządzie tymczasowym generała de Gaulle'a w Algierze. Kajetan Morawski był pierwszym dyplomatą zagranicznym, który złożył listy uwierzytelniające na ręce generała de Gaulle'a. I taki był też uniwersytet życia Macieja Morawskiego. To Kajetan, jego ojciec, używał określenia Europa we francuskim sosie, które jego syn lubi cytować. W interesie Polski jest, aby Europa była oparta na najszlachetniejszych wartościach francuskiej kultury politycznej, powiedział mi Maciej Morawski. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
I tym sposobem skończyliśmy dziennik, a teraz zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu prasy, który sporządził dzisiaj Stefan Rieger.
Jedynie popołudniowy Le Monde poświęca główny swój tytuł nowej gafie prezydenta Chiraca, który w rozmowie z prasą amerykańską zbagatelizował irańskie zagrożenie nuklearne, po czym wszystkiego się wypierał. Dziennik uważa, że nie przysporzy to Francji wiarygodności, zwłaszcza w tak delikatnym momencie, gdy wspólnota międzynarodowa debatować ma nad drugą fazą sankcji wobec Teheranu. Poza tym zaś nad całą prasą unosi się jakby pożegnalny dymek. Mamy dzisiaj zatem we Francji pierwszy dzień bez papierosa i nowy nowego kandydata z fajką. Ciekawe zresztą, jak José Bové, gdyż o nim to mowa, poradzi sobie z zakazem palenia podczas mityngów przedwyborczych w lokalach zamkniętych. Zapewne kara grzywny, 68 euro za dymek, wcale mu nie straszna. To pestka. Za samo tylko koszenie transgenicznej kukurydzy francuski Janosik, pogromca globalizmu, zebrał już grzywien za ładnych kilkaset tysięcy euro. A i to jeszcze nic. Nie da się bowiem wykluczyć, że nasz konfederata chłopski, jak donosi popularny dziennik Le Parisien, zmuszony będzie prowadzić kampanię zza kratek. W samej rzeczy 7 lutego sąd kasacyjny odrzuci przypuszczalnie jego apelację od wyroku 4 miesięcy więzienia za zniszczenie eksperymentalnych upraw. A jeszcze w marcu czekają go co najmniej 2 inne procesy. Ma już zatem status multirecydywisty. Jest wszak wątpliwe, aby resort sprawiedliwości naprawdę wpakował go do celi tuż przed wyborami, gdyż jako męczennik byłby zapewne jeszcze bardziej hałaśliwy. W wywiadzie dla Le Parisien José Bové oświadcza w każdym razie, że będzie kandydatem Francji niewidocznej, czyli wszystkich maluczkich, którzy nie mają głosu, a którym on głosu udzieli. Szef kosiarzy ochotników jest już 5. kandydatem antyliberalnym. To francuska specjalność, zresztą kandydata liberalnego w ogóle szukać trzeba ze świeczką. Jako swoje priorytety Bové uważa ekologię i walkę z globalizacją, a w szczególności z międzynarodowymi koncernami. Ale ma też priorytet polityczny, nie dopuścić do wyboru Nicolasa Sarkoziego, gdyż lider prawicy to największe niebezpieczeństwo. Lewicowa Libération cieszy się najwyraźniej z wkroczenia na arenę współczesnej Asterixa, jak nazywa go Laurent Joffrin, uważając, że nawet jeśli wiele jego poglądów jest bałamutnych, popularny i medialny wąsacz przysporzy kampanii Rumieńców. Na łamach Le Figaro politolog Dominique Andolfatto stwierdza natomiast, że kandydatura Bové'ego to ostateczny koniec marzeń o zjednoczeniu skrajnej lewicy antyliberalnej, która rozpadła się na okruszki. I to zapewne również rekwiem dla partii komunistycznej, której kandydatce pani Buffet śniło się skrzyknięcie wszystkich pod własny sztandar, podobnie zresztą jak trockiście Besancenot. Po triumfalnym nie w europejskim referendum ultralewica chciała pójść za ciosem i stworzyć wspólny antyliberalny front. Okazało się wszak rychło, że każdy myśli tylko o własnym interesie. Czytamy w Le Figaro. Moment jest historyczny, oznajmił premier de Villepin. Komentator Le Figaro pisze zgoła o cywilizacyjnym zwrocie i o rewolucji kulturalnej. To ostatnie sformułowanie palaczom pewnie nie najlepiej się skojarzy i autor wstępniaka, choć oficjalnie popiera dekret o zakazie palenia w miejscach publicznych, przytacza też lojalnie argumenty wrogów prohibicji, widzących w niej nowy zamach na swobody obywatelskie i zaprowadzenie dyktatury higienizmu. Ekonomiczny dziennik Les Echos stwierdza zaś w tytule, że zakaz palenia w przedsiębiorstwach to także swoista rewolucja i zarazem, jak czytamy poniżej, potencjalna łamigłówka. Olbrzymia większość firm i instytucji, zwłaszcza małych, zrezygnowała z zainwestowania w akwarium dla palaczy, gdyż wielce to kosztowne i stawia raczej na antynikotynową pedagogikę. Ale jeszcze więcej kosztować mogą pauzy na papieroska, z którym wyjść trzeba na podwórko lub ulicę. I tu jest zresztą prawna łamigłówka, gdyż nie wiadomo, czy mają, czy też nie mają być wliczane w czas pracy. Nie wiadomo poza tym, jak będzie z egzekwowaniem grzywien. Zmobilizowano co prawda armię funkcjonariuszy, co też zauważmy kosztuje, ale na przykład inspektorzy pracy, którym teoretycznie przypada to wdzięczne zadanie, uprzedzili z góry, że nie będą łupać po kieszeni samego palacza, tylko co najwyżej przedsiębiorcę. A ponieważ jestem warchołem i René Descartes, dodam jeszcze za dziennikarzem La Croix, że we Włoszech, gdzie zakaz palenia w miejscach publicznych wprowadzono przed 2 laty, olbrzymia większość obywateli co prawda go popiera, ale spożycie tytoniu wzrosło w zeszłym roku o ponad 1%. Nic nie jest proste. Wszystko zabija, włącznie z papierosem, ale lepszy mimo wszystko wyrok z zawieszeniem niż z powieszeniem. Libération poświęca specjalne dossier 3. Światowemu Kongresowi Abolicjonistów, który rozpoczął się w czwartek w Paryżu z udziałem ponad 1000 uczestników. Będący inicjatorem przedsięwzięcia stowarzyszenie ECPM, Razem Przeciwko Karze Śmierci, stawia sobie odtąd cel ambitny, który jeszcze przed 2 laty wydawał się utopijny. Doprowadzenie do powszechnej abolicji. abolicji. W samej rzeczy mentalność i nastroje szybko ewoluują, a bez wątpienia, jak pisze Renaud Dely, wielce przysłużył się tej sprawie szokujący widok Saddama Husajna dyndającego na sznurze. Nawet George W. Bush od razu pojął, jakie to poczyniło w głowach spustoszenia i w jakim świetle to ustawia sponsoryzującą tę parodię procesu Amerykę, ową szczególną dosyć demokrację o średniowiecznych obyczajach. Kara śmierci nie znosi ostrego światła. Praktykuje się ją pospiesznie o świcie, w głębi długiego korytarza, w klitce bez okien i, broń Boże, nie przed okiem kamery lub w internecie. Nie będziemy się już dłużej znęcać nad Ameryką, ale co zrobić? Statystyki są statystykami i nie da się ukryć, nawet jeśli widać w ostatnich latach wyraźną tendencję spadkową, że jest ona w ścisłym peletonie obok Chin, Iranu i Arabii Saudyjskiej. Te cztery kraje kumulują dziś 94% egzekucji dokonywanych na świecie. 122 państwa zniosły do tej pory kary śmierci lub zaprzestały wykonywania wyroków, w tym oczywiście wszystkie kraje Unii. To wręcz warunek wejścia do klubu. W 69 krajach praktykujących jeszcze karę śmierci na egzekucję czeka obecnie 20 tysięcy skazańców. Od ostatniego kongresu w Montrealu w 2004 roku do grona abolicjonistów przyłączyły się jeszcze cztery kraje: Senegal, Meksyk, Liberia i Filipiny. Natomiast nic dotąd nie drgnęło w Magrebie i na Bliskim Wschodzie. Barbarzyńskiej kary nie zniesiono w żadnym z państw regionu. Specjalna debata na paryskim kongresie, czytamy w Libération, poświęcona będzie zresztą sprawie bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza skazanych na śmierć przez reżim Kaddafiego.
Mogą nas państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
To był przegląd prasy Stefana Rigera. Krzysztof Frutkowski przejrzał dzisiejsze sprawy europejskie.
Od miesiąca Niemcy przewodzą Unii Europejskiej i przewodnictwo to wygląda poważnie, bardzo poważnie nawet. Pani kanclerz Angela Merkel stawia na pracowitość, dyscyplinę i odpowiedzialność. Niemcy zaplanowali w ciągu 6 miesięcy 200 posiedzeń Komisji Europejskiej, sesji plenarnych parlamentu, narad wyspecjalizowanych i zebrań z udziałem ambasadorów oraz ministrów. Dla eurodeputowanych, komisarzy, ambasadorów i ministrów rozpoczęło się ciężkie półrocze. Wielu osobom się wydawało, że Niemcy są ogromnie poważni i brak im poczucia humoru. Okazało się, że Niemcy poczucie humoru mają i to nie byle jakie. Wilhelm Schönfelder, przewodniczący cotygodniowej Narady Roboczej ambasadorów 27 krajów członkowskich, wystosował do swych kolegów okulnik z zaleceniami, a ściślej rzecz ujmując, z przykazaniami dotyczącymi zachowania się podczas seansów roboczych. Przykazania ujmują w sposób jasny i precyzyjny, co ambasadorom podczas obrad wolno, a czego nie wolno, co wypada, a czego nie wypada i czego należy unikać. Pomiędzy przykazaniami, zaleceniami i ostrzeżeniami znalazł się taki oto paragraf. Należy unikać powtarzania podczas obrad tez, które zostały wypowiedziane już wcześniej w innych gremiach. Uwaga cenna, łącząca wybornie niemieckie poczucie dyscypliny z przekonaniem, niewyrażonym wprost, ale wystarczająco jasno, że życie jest zbyt piękne, by się wzajemnie zanudzać. Kolejne przykazanie przewodniczącego Wilhelma Schönfeldera brzmi równie atrakcyjnie. Nie należy wprowadzać do porządku dnia spraw, którymi mogą się zająć nasi asystenci. I w tym wypadku widzimy jasno, w jaki oryginalny sposób przewodniczący połączył tradycję hegeliańską z duchem kantyzmu. Wszak duch dziejów, w tym szczególnym wypadku dziejów europejskich, wypełnia się tylko wtedy, gdy jego przedstawiciele mierzą wysoko, czyli potrafią formułować wnioski zgodnie z zasadami wypracowanymi przez autora Krytyki czystego rozumu. Oto kolejny przykład głębokiej erudycji przewodniczącego Wilhelma Schönfeldera i jego twórczego podejścia do europejskiej tradycji kulturowej. Następne przykazanie dla eurodeputowanych brzmi bowiem następująco. Jeśli wielu europosłów i ambasadorów jest zgodnych w danym przedmiocie, należy wydelegować jednego spośród nich, by dał owej zgodzie wyraz. Widać jasno, że przewodniczący z uwagą czytał powinowactwa z wyboru Goethego i z tej wielkiej powieści o wznoszeniu budowli i kiełznaniu ludzkich namiętności wyciągnął prawdziwie twórcze wnioski. Najbardziej jednak interesujący jest punkt łączący w sobie zakaz, nakaz i informacje jednocześnie. Wiadomo nie od dzisiaj, że podczas długich i męczących obrad zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i innych organów rodzinnego gmachu wspólnej Europy, eurodeputowani, a nawet ministrowie i ambasadorzy zapadali w swej znojnej pracy w drzemkę, szczególnie wtedy, kiedy wieczór przed obradami nieco się wydłużył. Wilhelm Schönfelder, przewodniczący cotygodniowej Narady Roboczej Ambasadorów 27 krajów członkowskich, o tym doskonale wie. Sformułował więc on następujący punkt swego dekalogu. Uczestnicy mogą sobie bez najmniejszych przeszkód spać podczas obrad, ale nie mogą chrapać. Powinni przynajmniej sprawiać wrażenie, że nie tracą przytomności umysłu. Niektórzy eurodeputowani i ambasadorzy poczuli się lekko dotknięci. Większość natomiast przyjęła zakazy Wilhelma Schönfeldera z życzliwością, a nawet z entuzjazmem. Jego okólnik stał się bowiem niezbitym świadectwem poczucia humoru autora, połączonego z realizmem poznawczym, godnym najszczytniejszych tradycji kulturowych, nie tylko Prus, ale w tym wypadku również duchowego wkładu byłej monarchii austro-węgierskiej. Wszak ostatnie z omówionych przykazań wywodzi się z Haszka.
To była kronika europejska Krzysztofa Rutkowskiego. Iluminowane rękopisy, złotnictwo i dekoracje rzeźbiarskie, relikwiarze, 30 haczkarów, obfita dokumentacja fotograficzna, dziedzictwo artystyczne i historyczne Armenii jest przedmiotem bezprecedensowej prezentacji w Paryżu i w całej Francji.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Od września ubiegłego roku do połowy obecnego trwa we Francji rok ormiański pod nazwą Armenie Mon Ami. W Paryżu i w całej Francji odbywają się rozmaite imprezy, w tym ciekawe wystawy. O kilku z nich warto powiedzieć parę słów. W Conciergerie jest obecnie wystawa pod tytułem 12 stolic Armenii. Są to fotografie dziedzictwa architektury od cytadeli Van z IX wieku po dzisiejszy Erewań, którym towarzyszą eksponaty numizmatyczne i etnograficzne. Równocześnie w krypcie starego gmachu Biblioteki Narodowej przy ulicy Richelieu obejrzeć można półsetki bogato zdobionych rękopisów i starodruków ormiańskich. Zostały one nabyte przeważnie w latach panowania Ludwika XIV i Ludwika XV i do dziś stanowią jedną z ważniejszych europejskich kolekcji ormiańskich arcydzieł. Poznajemy ewolucję stylów pisma stworzonego tam w V wieku w celu przetłumaczenia Biblii na ormiański, dekoracji roślinnej czy fantastycznej na marginesach oraz kolorowych scen z Nowego i Starego Testamentu, czy wreszcie życia świętych. Pierwsze druki ormiańskie powstały w wieku XVII, m.in. w ówczesnej Polsce i przyczyniły się do rozpowszechnienia kultury ormiańskiej i obudzenia zainteresowania dla niej w całej Europie. Polska poprzez twórczość polskich Ormian jest naturalnie obecna w programie Roku Ormiańskiego we Francji. Wystarczy zajrzeć do witryny armenimonami.com, by się przekonać, że zadbano nawet o linki do polskich witryn dotyczących Ormian i Armenii. A na wystawie, która zostanie otwarta 20 lutego w Instytucie Świata Arabskiego pod tytułem Orient fotografów ormiańskich, ma się też znaleźć m.in. ewokacja postaci i dzieła Symeona z Zamościa, znanego w świecie jako Symeon Lechacy, czyli po ormiańsku Symeon Polak, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku wielkiego podróżnika i autora zapisków podróżnych napisanych grabarem, czyli językiem staroormiańskim. Armenia Sacra to z kolei tytuł wystawy przygotowywanej w Luwrze. Jej otwarcie zapowiedziano na 21 lutego. Będzie ona dotyczyć ormiańskiej chrześcijańskiej sztuki sakralnej. A więc zobaczymy około 200 eksponatów, iluminowanych manuskryptów, relikwiarzy, dzieł złotnictwa, rzeźbionych kapiteli oraz 30 haczkarów, czyli kamieni krzyżowych. Rok ormiański we Francji obfituje w rozliczne propozycje także na prowincji. Tytułem przykładu w Muzeum Archeologicznym w Saint-Raphaël na Rivierze gości wystawa skarbów z muzeum w Gumuri, ocalonych z trzęsienia ziemi w 1988 roku. Wystawa ta przeniesiona zostanie na wiosnę do Departamentalnego Muzeum Starożytności w Rouen. Szczegółowy program Roku Ormiańskiego we wspomnianej przed chwilą witrynie www.armenie-mon-ami.com.
To był felieton Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy, a teraz zapraszam Państwa do wysłuchania notatnika paryskiego Marka Przysińskiego.
Maleńkie okienko wycięte w dachu. Paryż, 18 dzielnica, pokoik dziupla, 7 metrów kwadratowych, niemal 40 tysięcy euro, ale wynająć można za 500. Rue Lancry w dziesiątce. Brakuje miejsca na fotel, więc wstawia się go pod prysznic i słusznie, w końcu z prysznica niecodziennie się korzysta. Służbówki w Paryżu idą jak gorące bułeczki, mimo że w wielu przypadkach warunki ich wynajmu naruszają prawo, właśnie jeśli chodzi o powierzchnię. W czasach studenckich pewnie każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu doświadczył tego samego. Mieszkał w maleńkim pokoiku w akademiku, dzieląc go z innymi współpasażerami. Gdzieś tam koczował u kogoś kątem, albo jak autor tych słów, cieszył się życiem squattersa, lokatora na dziko. Trzeba przyznać, że w luksusowych warunkach, bo brytyjskiego squata. Słowo to ma swoje korzenie w średniowieczu, kiedy to do Anglii przyjeżdżali za chlebem Irlandczycy. Mieszkali na ziemi niczyjej, czyli na miedzy, właśnie owym squacie. Anglicy mogą być bezwzględni, mogą wymyślać najbardziej okrutne tortury na świecie, jak na przykład wkładanie pod skorupę orzecha kokosowego żuczka o łapach umazanych w oleju. Żuczka w kokosowym więzieniu kładzie się na brzuchu, najbardziej unerwionej części ludzkiego ciała. No i delikwent najpierw się śmieje, a potem kapituluje. Przy takiej wymyślnej torturze inne sposoby wyciągania zeznań, nie zawsze prawdziwych, są po prostu bezmyślnym, pozbawionym wyobraźni tępactwem. No i owi Anglicy uznali, że mimo iż Irlandczycy na owych miedzach koczują bezprawnie, to jednak jakimś prawem powinno się to objąć. I tak w Londynie są ośrodki squattersu wydające broszurki uświadamiające o prawach lokatorów na dziko, bo przecież nie dzikich lokatorów. A to, że jak się włamało do jakiegoś opuszczonego domku i jest się w środku, to policja musi prosić o prawo wstępu. A to, że jak się zamieszkało w byłym zakładzie fryzjerskim, to się idzie do tak zwanej elektrowni i prosi o podłączenie prądu. A to telefonów, o uruchomienie linii, bo jest się legalnym squattersem. Nieco inaczej jest w Paryżu i to wcale nie chodzi o lokatorów na dziko, lecz o prawo mieszkaniowe. Otóż zakazuje ono wynajmowania mieszkań o powierzchni mniejszej niż 9 metrów kwadratowych. Proszę się na te słowa rozejrzeć dookoła siebie i zobaczyć, jaka to też jest wielka przestrzeń. Czasem paryska rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Proszę mi wybaczyć, że pozwalam sobie w tym miejscu na tak daleki skok myślowy, że jest to prawie trójskok, ale mam wrażenie, iż wchodzące dzisiaj w życie prawo o karaniu palaczy w miejscach publicznych będzie miało wiele wspólnego z carem Kałakołem, carem Puszką i karocą Katarzyny Wielkiej. Cała ta trójka była największa na świecie, tyle tylko, że dzwon car Kałakoł nie zdołał zadzwonić, bo spadł z rusztowania i się rozbił. Armata car Puszka nie wystrzeliła, bo się sama udławiła prochem, czyli rozerwała. A karocy carycy Katarzyny Wielkiej nawet tabuny rosyjskich wieśniaków nie były w stanie wypchnąć z legendarnego błota, ale mogę się mylić i obym się mylił ku chwale czystych płuc. W każdym razie, jeśli chodzi o wynajęcie w Paryżu służbówek poniżej metrażowych, to rzeczywistość jest taka, iż walka o ich kupno jest bezpardonowa, wszelkie chwyty są dozwolone, służbówka to rarytas i to wysoko ceniony. Cena wynajęcia metra kwadratowego owej służbówki znacznie przewyższa cenę metra kwadratowego dużego mieszkania. Co wyjaśnia, dlaczego z jednej strony o Paryżu powiada się, że jest miastem emerytów, oni mają już swoje wykupione mieszkania, albo miastem ludzi samotnych i bezdzietnych. Bo mimo, że za służbówkę trzeba zapłacić jak za mannę 6 metrów kwadratowych za 500 euro, podczas gdy średnia miesięczna pensja we Francji to drugie tyle, to jednak jest to mieszkanie nie za bardzo rozwojowe. Jeśli fotel trzeba wstawić pod prysznic, to i dziewczynę można do siebie zaprosić tylko na chwilę, rzecz jasna na ufotel, miejsce honorowe, bo pod prysznicem. W wielu przypadkach owe pomieszczenia bardzo zgrabnie, chociaż może na bakier z estetyką, łączą ze sobą wszystkie funkcje, jakie spełnia ludzki organizm. Toaleta jest obok kuchenki, no i Buñuel się kłania. Miał rację, powiadając, że wszystko jest względne i kwestią umowy. Siusiu należy robić publicznie, a przy jedzeniu głowę nakrywać, by nikt nie patrzył na ten szalenie krępujący i bardzo wszystkich wprawiających w zakłopotanie gest, jakim jest wkładanie widelca do ust paroma zeń zwisającymi farfoclami spaghetti. W Paryżu jest 110 tysięcy służbówek. Rzecz jasna na poddaszach, ale nie tylko 16 dzielnicy, gdzie pełen szyk i elegancja kwitną pod uważnym okiem gruszkowatego czubka wieży Eiffla. Z tej liczby 20 tysięcy służbówek jest wynajmowanych, ale selekcja jest bardzo ostra. To nie Londyn, proszę Państwa. Orwell to wiedział, Orwell to opisał. Tutaj trzeba mieć odcinek pensji za kwartał. Trzykrotnie więcej zarabiać niż wynosi czynsz, bo przecież pójdzie Pan do restauracji raz, drugi, trzeci, a do restauracji pójść trzeba. No i co? I nie będzie Pan miał na zapłacenie czynszu, a to przecież są pieniądze. Tu nie ma żartów. Powiedziała mi pewna pani w 18, czyli w dzielnicy wydawałoby się bardziej liberalnej, bo to taka mieszanka Timbuktu z Magrebem. Tylko palm nie ma i tuaregów na wielbłądach nie uświadczysz. A zatem synek, student, który ma rodziców lekarzy, oczywiście przejdzie przez sito eliminacji kosztem pracownika zatrudnionego na kontrakcie określonym konkretną datą jego zakończenia. Nie ma mowy o żadnej dyskryminacji, to tylko pragmatyzm, racjonalna i piękna w swojej krystalicznej przejrzystości logika kartezjusza i zakopiańskiego górela. Mozdutki i płacisz, to jedziesz. Plac giełdy, mieszkanko 6 metrów kwadratowych, łóżko pod sufitem, pod łóżkiem biurko, jak u Bruce'a Willisa w Piątym Elemencie. Rue Stephenson w 18, 7 metrów kwadratowych. Tanio jest bardzo, bo wie pan, taka dzielnica, 350 euro. Ulica, która natychmiast kojarzy się wszystkim wielbicielom kapitana Klossa obecnie w podziemiu, Rue Pigalle. 10 metrów kwadratowych, metraż zgodnie z prawem, 750 euro. Plac Clichy, tuż o rzut kamieniem, o stówę taniej, ale 6 metrów i bez toalety, i bez umywalki. Home sweet home.
RFI, Radio Świata.
Najwyższe piętra zwiedził dla państwa Marek Brzeziński ze szczegółami finansowymi. A teraz mamy magazyn kulturalny Anny Bernhardt.
Ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii jedynej, zgodnie z ostatnią wolą redaktora Jerzego Giedroycia, publikacji Instytutu Literackiego, nadal kontynuowany. Zeszyt rozpoczyna tekst Piotra Pałysa zatytułowany Łużyce w czeskiej i polskiej myśli politycznej w latach 1918-1948. Tekst poruszający temat nieczęsto omawiany w polskiej prasie, chociaż dotyczący naszych sąsiadów. Czytamy w tym artykule o próbach walki Serbo-Łużyczan o niepodległość, o politycznych uwikłaniach i sprzecznych interesach Pragi, Warszawy i Berlina.
W polskiej myśli politycznej kwestia Łużyc pojawiła się dopiero po wybuchu II wojny światowej, gdy jasnym się stała potrzeba przesunięcia polskiej granicy zachodniej na zachód. Problematyka ta najczęściej poruszana była przez środowiska endeckie i neoendeckie, zazwyczaj w kontekście rozważań nad kształtem przyszłej polskiej granicy zachodniej oraz powojenną strukturą polityczną Europy Środkowo-Wschodniej. Grupy te, opracowując plany utworzenia mocarstwowego Związku Narodów Środkowo-Europejskich, stanowiącego przeciwwagę tak dla Niemiec, jak i dla Rosji, widziały w jego granicach także Łużyce. Do ewentualnego wydzielenia Łużyc z obszaru Niemiec przychylnie odnosiły się również polskie czynniki rządowe, tak w kraju, jak i na emigracji. Widziano tam jednak obszar ekspansji czeskiej. Polscy komuniści, poza nielicznymi wzmiankami, sprawy tej w zasadzie nie poruszali. Jednak na wyzwalanym terytorium kraju zezwolono na dosyć szeroko zakrojoną kampanię prasową na rzecz wolnych Łużyc, nie unikając propagandy nawołującej do przyłączenia tego terytorium do Polski. W powstałej po wojnie sytuacji politycznej wszystkie pojawiające się w polskiej myśli politycznej lat 1939-1945 koncepcje rozwiązania kwestii łużyckiej zostały boleśnie zweryfikowane. Oznaczało to de facto koniec polskiego ruchu prołużyckiego, gdyż w tej sytuacji propagowanie niezależnych Łużyc uznane być musiało za dywersję wymierzoną przeciwko okupującemu Niemcy wschodnie Związkowi Sowieckiemu i ich niemieckim satelitom. Dla Polski w tym czasie w polityce zagranicznej priorytetowe znaczenie miało uznanie linii Odry-Nysy-Łużyckiej. Dla uzyskania uznania nowej granicy przez niechętnych jej komunistów niemieckich Warszawa gotowa była wiele poświęcić. Wyciszenie prołużyckiej propagandy, która i tak wywoływała coraz widoczniejszą irytację sowieckiego hegemona, nie było zaś z punktu widzenia Warszawy ustępstwem najdotkliwszym.
Tak podsumował swój artykuł o Łużycach autor Piotr Pałys. Kolejny artykuł w zeszytach historycznych pióra Pawła Ziętarek opisuje losy Seweryna Eustachiewicza, emigracyjnego działacza, który w zimie 1956 roku odwiedził potajemnie Warszawę. Przekroczenie żelaznej kurtyny przez tego znanego chadeka miało daleko sięgające konsekwencje, spory w łonie emigracji, lecz także zmianę polityki chadeckiego ruchu, który zaczął poszukiwać partnerów nad Wisłą wśród niezależnych środowisk katolickich i zaakceptował służebną wobec kraju rolę uchodźstwa.
Eustachiewicz stanowczo przecenił jednak polityczną atrakcyjność emigracyjnej chadecji dla rządzących Polską komunistów. Przecenił także ich polityczną elastyczność, zdolność do odejścia od sztywnych reguł doktryny. Na jego usprawiedliwienie dodać można, że nie był w swoich ocenach osamotniony.
Przyznaje autor Paweł Ziętarek. Cezara. Inny Paweł, Paweł Ceranka, po przejrzeniu dostępnych teraz tajnych dokumentów uzupełnia historię zamknięcia klubu Krzywego Koła. O klubie tym pierwszą książkę napisał Witold Jedlicki, a została ona wydana w Bibliotece Kultury w 1963 roku. Temat ten był poruszany później kilkakrotnie na łamach zeszytów historycznych. Inna sprawa regularnie pojawiająca się w kwartalniku to historia Radia Wolna Europa. Tym razem głos zabiera z dystansu, jak czytamy w tytule, Lechosław Gawlikowski. O czym należałoby jeszcze powiedzieć, streszczając ostatni numer zeszytów historycznych, pytam redaktora kwartalnika Jacka Krawczyka.
W tym numerze udało się zamieścić dosyć obszerny dział dotyczący recenzji z ważniejszych książek, które w ciągu ostatnich lat w Polsce się ukazały. Dla mnie taką istotną bardzo recenzją jest omówienie przez mieszkającego w Tarnowie w Polsce Andrzeja Dobrowolskiego, znawcę i wielbiciela twórczości Teodora Parnickiego, omówienie obszernego dwutomowego zbioru korespondencji Aleksandra Watta. Ta korespondencja wzbudziła sporo kontrowersji, szczególnie negatywne oceny wydawali różne osoby, ustosunkowując się do edytorskiego opracowania tejże korespondencji. Andrzej Dobrowolski nie zajmuje się za bardzo edytorskim opracowaniem, natomiast próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie były te ukryte i nie do końca zrozumiałe dla czytelników, bardzo skomplikowane relacje pomiędzy Domem Kultury, redaktorem Giedroyciem i Aleksandrem Wattem. Polecam czytelnikom, dlatego że to jest jedno z ciekawszych i bardziej wnikliwych studiów dotyczących tego ważnego polskiego autora, jakim był Aleksander Watt, kilkuletni współpracownik kultury, z którym w jakimś momencie drogi kultury i Aleksandra Watta się rozeszły. Dla mnie osobiście też dużą przyjemnością było zakwalifikowanie do druku bardzo ciepłego wspomnienia autorstwa wielkiego polskiego pisarza współczesnego Marka Nowakowskiego, poświęconego warszawskiej dzielnicy Saska Kępa. To nie tylko o dzielnicy, to również o atmosferze lat 50., 60., ale przede wszystkim o człowieku, który w tejże dzielnicy mieszkał i stał się jedną z ciekawszych postaci warszawskiego środowiska literackiego. Mowa jest o Ludwiku Cimmererze, wielkim kolekcjonerze polskiej sztuki ludowej, który od 56 roku jako korespondent niemieckiej prasy, radia i telewizji przebywał w Polsce, zakochał się w tej Polsce, zakochał się w jej kulturze, jak pokochał polskie kobiety. On był mężem, przez wieloletnim mężem pani Joanny Olczak, Ronikerowej, jednej z ważniejszych osób, która tworzyła Piwnicę pod Baranami.
Ale może nie zdradzajmy wszystkich szczegółów tego tekstu. Panie Jacku, a co w dziale polemiki i listy do redakcji?
W związku z ogłoszonymi w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku dokumentami, które by wskazywały na to, że długoletni współpracownik kultury Andrzej Micewski był prawdopodobnie tajnym współpracownikiem polskiej policji politycznej, w jednym z listów do redakcji jego długoletni znajomy, wieloletni korespondent Radia Wolna Europa w Paryżu, pan Maciej Morawski, próbuje ustosunkować się do tych zarzutów. Polecam czytelnikom ten list. On koresponduje oczywiście również z jednym ze wspomnień Jerzego Kulczyckiego o Andrzeju Micewskim, który zmarł w 2004 roku. Mam nadzieję, że ten numer jest interesujący. Zachęcam wszystkich do czytania.
Więcej informacji o Instytucie Literackim i jego wydaniach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
magazynie kulturalnym Anny Bernhardt kończymy teraz magazynem Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze świata.
Dziś muzyka filmowa, najpiękniejsze tematy muzyczne klasycznych obrazów światowego kina. Zaczynamy od muzyki Maurice'a Jarre'a do słynnej ekranizacji powieści Borysa Pasternaka Doktor Żiwago z 1965 roku w reżyserii Davida Lina. Postać tytułową młodego lekarza uwikłanego w romans i w porewolucyjną rosyjską burzę Omar Sharif w roli nieszczęśliwej miłości jego życia Lary Julie Christie. Oto jej temat.
To był temat Lary z filmu Doktor Żiwago, przypominam, muzyka Maurice Jarre. A teraz przypomnimy jeden z najpiękniejszych filmowych tematów miłosnych. Ciekawe, czy zgadną Państwo, jaki to obraz. Słuchamy.
Thank you.
To był oczywiście temat miłosny z filmu Ojciec Chrzestny Francisa Forda Coppoli. Pierwsza część trylogii powstała w roku 1971. Miłosny motyw towarzyszył postaciom zbuntowanego Mike'a Corleone w roli tej Al Pacino i jego pierwszej młodziutkiej żony, która ginie w zamachu. Ten motyw za to pamięta chyba każdy, od najstarszych do najmłodszych. Gwiezdne wojny George'a Lucasa z okresu pierwszej trylogii. Muzyka John Williams. Czy pamiętacie Państwo historię dwóch brytyjskich biegaczy, Harolda Bramsa i Erika Liddella, którzy jeden z koledżu, drugi z parafialnego klubu trafili na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w roku 1924, zdobywając złote medale dla Wielkiej Brytanii. Oczywiście to Rydwany Ognia, Hugh Hudsona z 1981 roku z Benem Crossem i Ianem Charlestonem. Kto filmu nie widział, niech natychmiast śpieszy do wypożyczalni płyt DVD i nadrobi ten brak. Oto na koniec niezapomniana muzyka Vangelisa z najpiękniejszymi tematami filmowymi. Spotkamy się za tydzień. Będzie pożegnanie z Afryką i misja palce lizać. Bądźcie Państwo z nami.